Poranny gość Radia Doksa.
W studiu Radia Doksa Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, poseł ziemi opolskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Ponad 700 milionów na inwestycje otrzymała Opolszczyzna w ramach Polskiego Ładu. Chodzi o drugą transzę Funduszu Inwestycji Strategicznych. Pieniądze otrzymały wszystkie gminy, powiaty, samorząd województwa, choć oczywiście wysokość tych środków jest różna. Panie ministrze, a pozwoli pan, że ja o polityczną kuchnię tak na wstępie zapytam, bo już od jakiegoś czasu nurtuje mnie to pytanie przy okazji ogłaszania kolejnych rządowych programów. Pojawiają się w mediach społecznościowych opolskich parlamentarzystów plansze z waszym wizerunkiem, co dla jakiej gminy. To tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, która gmina komu co zawdzięcza?
Tak. Nie, no bo trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Skończyły się czasy, że nic nie potrafię, nic nie mogę. To były czasy rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie mieliśmy tutaj posłów, mieliśmy, ba, ministrów z Platformy Obywatelskiej i mówili, nic nie możemy, bo my jesteśmy ministrami całego kraju. Otóż ja też jestem ministrem, wiceministrem obrony narodowej i zajmuję się całym krajem, ale jestem posłem ziemi opolskiej i jeżeli ktoś nie potrafi wykonywać swoich obowiązków poselskich, to nie powinien startować. To niech robi tylko karierę ministerialną.
Ale panie ministrze, to rywalizujecie ze posła... sobą, kto komu co zawdzięcza, bo te plansze są różne. Tak, na przykład minister Bortniczuk wczoraj na swojego Facebooka rzucił Głubczyc, Głuchołazy, Nysę, Kamiennik, poseł Katarzyna Czochara, wszystkie gminy i wszystkie powiaty. Panie ministrze, taka zbiórówka ze zdjęciem, to jest współpraca, to jest rywalizacja. Co to jest?
Myślę, że to jest na pewno współpraca, dlatego że proszę pamiętać, że my rywalizujemy z innymi województwami, więc każdemu posłowi, przynajmniej Zjednoczonej Prawicy, zależy na tym, żeby jak najwięcej środków trafiło na Opolszczyznę. A to w jakimś sensie też jest polityczna rywalizacja, ale takim dobrym tego słowa znaczeniu. No bo na samym końcu chodzi nam o to, żebyśmy pokazali się naszym wyborcom, naszym mieszkańcom jako skuteczni. I to jest coś zupełnie naturalnego, że zdajemy raport mieszkańcom z tego, co robiliśmy, a z drugiej strony, że pokazujemy konrety.
I te konkrety są, panie ministrze, takie, że najmniejsze dofinansowanie...
Różnica jest taka, że ja wstawiam, przepraszam bardzo, oprócz plansz o dofinansowaniu, też te podziękowania, które do mnie spływają z różnych gmin, prawda? To znaczy, że gminy, że włodarze, że strażacy ochotnicy, że nie wiedzą, kto...
Kto załatwił.
To nie jest słowo załatwił, to nie upraszczajmy, tak? Bo to nie jest system, prawda, że przyjeżdża tutaj udzielny...
Ale dlatego zapytam o polityczną udzielny, kuchnię, pytając,
to nie powiem,
jak to
chętnie
jak
powiem. To nie jest tak, że przyjeżdża udzielny książę i mówi, tu będą wodociągi. Albo, że przyjeżdża pierwszy sekretarz PZPR i mówi, tu będzie chodnik. Nie. Wnioski, pani redaktor sama zauważyła, że wszystkie gminy otrzymały. Pracuje komisja w Warszawie, która to analizuje. Natomiast tych wniosków jest bardzo wiele. I jest potrzebny lobbying. Lobbying jest czymś zupełnie naturalnym, prawda? Występuje w różnych procesach. Rzecz w tym, że tak, trzeba się umawiać, trzeba tłumaczyć, mówić o specyfice danej gminy, pokazywać swoim autorytetem poselskim, że wie się, o czym mówi, że w danym miejscu naprawdę brakuje tego wodociągu, że w danym miejscu brakuje tego szpitala, że ten szpital musi zostać rozbudowany. No trzeba być po prostu kompetentnym. I oczywiście na tym polega praca poselska.
To skąd te różnice, jeżeli chodzi o to, która gmina ile dostała? Bo oczywiście zbyt dobrze by było, gdyby każda otrzymała wedle własnych potrzeb. Natomiast te rozbieżności są rzeczywiście spore. Od 1 800 000, o ile dobrze pamiętam, po 35 milionów. Ani wielkość gminy, ani potencjał budżetowy, inwestycyjny tutaj chyba większego znaczenia nie ma.
No, zawsze jest racjonalność danej inwestycji. Potrzeba.
Pytam o ten klucz, panie ministrze.
Tak, no to właśnie to tym kluczem jest potrzeba społeczna. I teraz, kiedy mówimy o największej inwestycji dla Opolszczyzny, to jest 34 miliony złotych na rozbudowę szpitala w Krapkowicach, no to proszę zwrócić uwagę, gdzie są Krapkowice. To jest gmina, otrzymał powiat, to żeby było jasne. Starostwo powiatowe złożyło ten wniosek, ale szpital w Krapkowicach, Krapkowice są położone w samym sercu naszego regionu, tak jak Opole, przy autostradzie, ale po drugiej stronie tej autostrady i razem ze szpitalami Opola, Krapkowice tworzą taki ekosystem opieki zdrowotnej, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy.
Panie
i to ma zupełnie
pan,
kluczowe
nie
znaczenie.
Nie da się, w świetle tego, co pan mówi, tak, nie da się odmówić tego argumentu. Rzeczywiście potrzeba jest, choć ten wniosek również sam się nasuwa, że współpraca Macieja Sonika z Marcinem Ociepą opłaciła się dla powiatu krapkowickiego, mówiąc wprost.
Z całą pewnością. Opłaca się współpracować.
Opłaca się blisko współpracować z ministrem Ociepą.
Opłaca się, tak.
I tak, tak
dlatego, że jeżeli są samorządowcy, ja zawsze mówię, jest potrzebna synergia rządu i samorządu. Jeżeli jest samorządowiec, który mnie
bardzo
zaprasza...
Bardzo podoba mi się pana szczerość, panie ministrze.
No, a to przecież chyba...
To jest
mój obowiązek, żeby mówić prawdę.
To jest cenne, panie ministrze, ale...
Panie redaktor, nie ma w tym nic złego, zdrożnego, wręcz przeciwnie. Jest samorządowiec, dzwoni, mówi, panie ministrze, Marcin, jesteś tutaj posłem, zobacz, jest szpital, jest są Karkowice, jest tyle i tylu pacjentów, brakuje nam infrastruktury, przyjedź, zobacz. Ja mówię, dobrze,
krótko,
przyjadę, zobaczę.
Te gminy, które dzwonią, które współpracują, które mówią, panie ministrze, pomoże pan, panie pośle, pomoże pan, te gminy dostały więcej środków niż te, które nie dzwonią.
To ja jestem w stanie się nauczyć ich problemów, rozeznać sytuację, podpowiedzieć im, gdzie są jakie środki, bo może są w Ministerstwie Zdrowia, może są w Kancelarii Premiera, a może w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, o którym teraz rozmawiamy. Rozstrzygamy tę kwestię. Przecież wiele rzeczy udało mi się przeforsować, przekonać premiera, żeby w ramach rezerwy ogólnej premiera, bo premier ma taką pulę, że z własnych środków daje. Ostatnio do Maszowice dostałem w zeszłym roku 1 000 000 zł, bo była taka potrzeba, bo nie było skąd pozyskać tych środków. I to jest normalnie związane z tym, że my oceniamy te potrzeby. No od tego jest też władza, od tego jest rząd, żeby reagować tam, gdzie gminy sobie nie radzą, gdzie samorząd sobie nie radzi. Przecież powiat karpkowicki nie byłby w stanie sam 34 miliony złotych położyć na stół.
No biorąc pod uwagę,
szczególnie, że ta inwestycja będzie jeszcze większa, my potrzebujemy tam jeszcze większej
pieniędzy. W pierwszej transzy inwestycji strategicznych powiat karpkowicki otrzymał nieco ponad, no dokładnie 1 700 000 w tej pierwszej edycji, więc w drugiej edycji ponad 34 miliony, to różnica jest znaczna, panie ministrze, co tylko pokazuje, że rzeczywiście współpraca z ministrem Ociepą się opłaca.
Opłaca się mieszkańcom powiatu karpkowickiego. Tak, ten szpital nie buduje, przecież nie budujemy dla siebie, ani ja dla siebie, ani pan starosta Sonik dla siebie, budujemy to dla mieszkańców. I to jest uczciwe postawienie sprawy. I tak, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, ja chętnie przyjadę, byłem w Karpkowicach, byłem w tym szpitalu, zapoznałem się z potrzebami tego szpitala i mogłem pojechać do kancelarii premiera i przekonywać łącznie z samym panem premierem, że Karpkowice potrzebują rozbudowy tego szpitala, bo tak, takie spotkanie się odbyło. Nie będę...
Jest pan gotowy na setki telefonów wodopolskich samorządów?
Odbieram regularnie, dlatego jest tak wiele tych inwestycji, także innych, rozmawiam o największej, ale wiele innych inwestycji także udało się zrealizować. Jestem z tego bardzo dumny.
Panie ministrze, to zostawmy te samorządowe inwestycje, bo największe problemy, bo teraz promesy to jest jedno, ale największe problemy to te przetargowe, które samorządy dopiero czekają i tutaj jest najwięcej obaw o polskich samorządowców, więc zobaczymy, jak te inwestycje, czy uda się je zrealizować. A ja jeszcze o inne duże pieniądze chciałabym zapytać, korzystając z pana obecności jako wiceministra obrony narodowej. W ostatnich dniach, tygodniach pojawiają się kolejne informacje o zakupach dla polskiej armii, ale też pojawiają się takie opinie ekspertów, którzy mówią o tym, że Polacy wysyłają sprzęt na Ukrainę, nowy sprzęt, który przez polską armię jest zamawiany, nie wiadomo kiedy do nas trafi. Więc panie ministrze, czy jesteśmy bezpieczni i jak tutaj ta sytuacja wygląda?
Punkt pierwszy, jesteśmy bezpieczni. Punkt drugi, ja nie potwierdzam żadnej wysyłki sprzętu wojskowego na Ukrainę. Jak się skończy wojna, to dokonamy podsumowania i zapewniam, że skala wsparcia polskiego państwa i
nowy sprzęt, panie
dla Ukrainy jest spektakularna, a tylko nie obecnie...
Rozumiem, że o pewnych rzeczach głośno się nie mówi, z perspektywy
wojny nie warto wchodzić w szczegóły. Natomiast proszę pamiętać, że nawet gdybyśmy hipotetycznie przyjęli, że jakiś polski sprzęt, który był na wyposażeniu polskiej armii, został skierowany na Ukrainę, to proszę pamiętać, że on jest wykorzystywany do walki z potencjalnym agresorem na Polskę. No przecież, po co?
To wszystko się zgadza. Natomiast pytanie o nowy sprzęt, bo na razie mówimy o zakupach. Wiemy, że to tempo bywa różne, bo historia ostatnich lat to pokazuje. Natomiast jak ta sytuacja wygląda na dzisiaj i kiedy tempo rzeczywiście realnie?
Tempo było następujące. Do 2015 roku, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, likwidowano jednostki wojskowe, szczególnie na wschodzie. Ograniczono liczbę żołnierzy do 95 tysięcy. Nie ma żadnego zakupu, który jestem w stanie wymienić, które zrealizowała Platforma Obywatelska. Na szczęście przyszła Zjednoczona Prawica. Kupiliśmy Patrioty, Hajmarsy, Abramsy, F-35 i to tylko wymieniłem najgłośniejsze zakupy i będziemy je realizować. Oczywiście ma pani redaktor rację, zakupy zbrojeniowe są odłożone w czasie. Obecnie cały wysiłek nasz jako MON-u i wysiłek dyplomatyczny skupiamy na przyspieszeniu slotów produkcyjnych w różnych krajach na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a także przez zwiększanie zdolności polskiego przemysłu, bo są takie produkty jak kraby czy raki, które no mówimy o artylerii tutaj przede wszystkim, które są produkowane w Polsce, są dobrej jakości. Chcemy sprzęt i będziemy produkować znacznie więcej.
A logistyka, obsługa, szkolenia to kwestia kolejna.
Olbrzymie wyzwanie. Postawiliśmy diagnozę, że polska armia musi liczyć 300 tysięcy żołnierzy, obecnie liczy ponad 140, prawda? Jeszcze raz przypomnę, że jak obejmowaliśmy władzę, było 95 tysięcy. Teraz jest ponad 140 tysięcy, ma być 300 tysięcy, a więc mamy podwoić armię. Co to oznacza? Podwojenie, a na pewno rozbudowa garnizonów. Znacznie więcej związków taktycznych, dywizji, brygad, znacznie więcej infrastruktury. Tak, to jest olbrzymie wyzwanie, na tym obecnie pracujemy. Na wielu poziomach. To jest i szkolenie, to jest infrastruktura.
Nowa służba wojskowa, prawda, która się pojawiła, pierwsi chętni już się zapisują.
Dokładnie. I nowe formy służby, czyli na przykład dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która jest takim momentem, gdzie można się przeszkolić dobrowolnie, tak jak była kiedyś zasadnicza, tylko obowiązkowa, teraz jest nieobowiązkowa. Każdy może się przeszkolić do 12 miesięcy. Jest wynagrodzenie wypłacane w tym czasie 4,5 tysiąca złotych.
Jest zainteresowanie także na Opolszczyźnie, już są pierwsi chętni.
Tak jest, to jest liczone do stażu pracy, do wysługi emerytalnej, a najlepsi, którzy będą chcieli, mogą pozostać w wojsku, pójść do wojska, więc mam nadzieję, że wielu z tej opcji skorzysta.
To z nadzieją kończymy. Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.